Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Kleo Ćwiek, modelka, prezeska Fundacji Można Zwariować, autorka podcastu Można Zwariować. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Wiesz, ja przez lata pracowałam w telewizji jako dziennikarz polityczny i tak sobie dzisiaj rano myślałam, że zawsze miałam takie marzenie, takie zawodowe, żeby na przykład zrobić wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Nie? A teraz już doszłam do takiego momentu, bo odkąd się zajmuję zdrowiem psychicznym, że marzyłam o tym, żeby poznać Kleo Ćwiek. Więc naprawdę strasznie się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo słucham twojego podcastu od samego początku i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak spokojnie i jak normalnie opowiadasz o swojej chorobie.
Wow, dzięki. To znaczy, szczerze mówiąc, to mnie bardzo zaskoczyło, ale to też niezły przeskok z Jarosława Kaczyńskiego.
Tak, tak. Mam nadzieję, że nie czujesz się obrażona, ale wiesz, chodzi mi o takie wyżyny tego, że każdy się zabija o wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, a
ja jestem, nikt nie może go dostać.
No, ja jestem w takim momencie, że nie zajmuję się już, nigdy się nie będę zajmowała newsami, tylko teraz się zajmuję zdrowiem psychicznym i bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie.
Dziękuję za zaproszenie.
Kiedy pomyślałaś, że zwariowałaś?
Nigdy nie pomyślałam tak dosłownie, że zwariowałam, ale od kiedy pamiętam, zawsze miałam takie jakieś poczucie raczej dużego niedopasowania do moich rówieśników, do innych osób, z którymi się spotykam i ciężko mi było jakoś przynależeć do jakichś grup. Wiesz, ja mam teraz 26 lat i jak spojrzę wstecz, wiele osób moich znajomych ma jakichś takich bliskich przyjaciół, znajomych, głównie właśnie z jakiejś szkoły, chociaż z jednej szkoły, do której chodzili. Ja nie mam żadnych znajomych ani z podstawówki, z gimnazjum, z liceum, nawet ze studiów. Jakoś kompletnie, nie wiem, no, to niedopasowanie jakieś było zawsze dla mnie takie ewidentne, no nie?
Czyli już czułaś takie niedopasowanie? Nie było to jakieś takie wydarzenie nawarstwiające się, jak często jest w przypadku załamań na przykład, tak? Że jedziesz ileś miesięcy, lat i w pewnym momencie już puszczają ci bezpieczniki, rady. Tak? Ja to znaczy, na przykład miałam tak, że myślałam, że zwariowałam.
Tak, ja też miałam taki moment, w którym po prostu przeszłam załamanie nerwowe, wtedy trafiłam do szpitala psychiatrycznego, ale wydaje mi się, że może nie łączyłam tego wszystkiego bezpośrednio jeszcze wtedy ze zdrowiem psychicznym, bo nie miałam na ten temat w ogóle żadnego pojęcia, nie? Nie było to coś, o czym gdziekolwiek słuchałam albo gdzieś się uczyłam, nic takiego. I zawsze się zastanawiałam, z czego to wynika. Próbowałam o tym dużo czytać. Ostatecznie poszłam na studia psychologiczne, żeby po prostu rozwikłać tę zagadkę. Ale jeśli mówisz o takim momencie jakby kryzysowym, no to rzeczywiście po prostu załamanie nerwowe w ostatniej klasie liceum. Tam byłam chyba 3 miesiące przed maturą. Chwilę wcześniej uznałam, że okej, próbuję znaleźć rozwiązanie mojej zagadki, pójdę na terapię. Poszłam na terapię takiego ośrodka jakiegoś właśnie dla pomocy dla młodzieży czy coś takiego. Trafiłam na jakąś taką terapeutkę, która mówiła do mnie szeptem zawsze, nie wiem dlaczego. Coś było w tym takiego niepokojącego, ale nie potrafiłam jakoś... No okej, rozmawiałyśmy w ten sposób i ona potem zasugerowała, żebym poszła na grupę terapeutyczną, bo ona organizuje grupę, uważa, że to będzie dla mnie dobre. I poszłam zaczęłam brać udział w tej grupie. Tam, nie wiem, kilka osób w moim wieku było. Zrobiliśmy wyjazd terapeutyczny, na którym było wiele godzin terapii. No i tak naprawdę niedługo po tym wyjeździe wylądowałam w szpitalu. To było w marcu, w maju pisałam maturę, więc no wiesz, nie chciałam.
Czyli tego było za dużo? Masz takie wrażenie, jak tak sobie teraz analizujesz, że ten wyjazd integracyjny, ta terapia grupowa, że tego było aż za dużo?
Wiesz co, nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy to było za dużo, ale bardziej jak już później po szpitalu poszłam, już trafiłam do mojej właściwej terapeutki, to rozmawiałyśmy o tym, że po prostu terapia grupowa to nie jest coś dla każdego.
No nie.
Nie? Każdy powinien znaleźć swoją właściwą metodę i akurat terapia grupowa kompletnie nie jest dla mnie i możliwe, że to było po prostu tak, to też nie było 20 osób, tylko to było raptem, nie wiem, 6 osób, no nie? Ale i dwie terapeutki, ale jednak jeśli masz nawigować problemami tych wszystkich osób, nie mając takiej pełnej świadomości, co jest dla kogo jakieś wyjątkowo trudne albo ważne, to moja terapeutka zasugerowała, że mogło być po prostu tak, że w tej terapii grupowej ja otwierałam jakieś rzeczy, których po prostu tam nie zamknęłam i ich się nałożyło tak dużo na siebie, że też przez bardzo intensywne kilka wcześniejszych lat, bo ja pracowałam jako modelka, uczyłam się eksternistycznie w liceum i jeszcze miałam problemy w rodzinie, moja siostra chorowała na zaburzenia odżywiania, była wielokrotnie hospitalizowana i jakby ja to wszystko brałam na siebie bez przerwy, bo jeszcze cały czas gdzieś latałam i pracowałam i tego było po prostu dużo i w pewnym momencie, a zawsze byłam osobą zadaniową, która sobie ze wszystkim świetnie radziła i miała wszystko poukładane co kiedy i jak, to po prostu wiesz, trochę się przeciążyłam i nagle wpadłam w jakąś czarną dziurę rozpaczy i nie wiedziałam co zrobić, no i moi rodzice, mój tata z moją siostrą zawieźli mnie do szpitala.
Na Sobieskiego, tak? Do Instytutu Psychiatrii?
Tak, na Izbę Przyjęcia.
I w wywiadach, i w swoim podcaście, i we wszystkich dostępnych informacjach na twój temat w ogóle mam takie wrażenie, że jeżeli ja znam twoją historię, bo śledzę twój podcast, słucham go, to już wydaje mi się, że każdy z naszych słuchaczy i widzów wie, kim jest Kreoćwieki, też jest namiętnym słuchaczem twojego podcastu. Może tak nie być.
Mam nadzieję, że
tak muszę,
jest.
Wiesz, muszę trochę pomyśleć o widzach też, nie? Że może ktoś nie widzieć, ale w tych wywiadach mówisz o tym pobycie w szpitalu psychiatrycznym jako o czymś takim nie dość, że zbawiennym, to nie tak wcale strasznym, jak malują to w opowieściach. Mhm. Rzeczywiście tak było?
Tak, no mnie to dało ogromnie dużo, szczerze mówiąc. I nie wiem, czy to... Mam też czasami wrażenie, że moja pamięć po prostu trochę płata figle. Ale wydaje mi się, że bardzo dużo skorzystałam na tym pobycie. Większość osób w ogóle ma negatywne podejście do takiego szpitala, nie? Bo tam trafia trochę wbrew własnej woli, tak nagle zostają wyrwane i teraz muszą się podporządkować do czegoś. I ze mną trochę też tak było, bo jak tam trafiłam, to wiesz, poszłam od razu, po pierwsze trafiłam poza kolejką, nie? I to miało być na te 48 godzin, że...
Taką obserwację, tak?
Na obserwację, że, no, jak tam, że jak możesz sobie zrobić krzywdę jakąś, no to cię muszą siłą zatrzymać i po prostu nie wyjdziesz. No ale ja mówiłam, znaczy ja mówiłam, ja przyjechałam zapłakana i moja siostra za mnie wszystko mówiła. Moja siostra już wiedziała co i jak, bo tam już miała doświadczenie.
Była rezydentem.
Tak, więc jak pani zapytała, która mnie przyjmowała, czy w takim razie zgadzam się, żeby tam zostać na te 48 godzin. Ja w ogóle zapłakana, nie wiem o czym rozmawiać, a moja siostra tak. No i tak moja siostra mnie zakwalifikowała do szpitala. I trafiłam na oddział dla dorosłych do tej salki obserwacyjnej. Czyli to jest taki pokój przy samych drzwiach, który ma takie duże okno do dyżurki, że tam zawsze ktoś widzi.
Czy mają cię na oku cały czas?
No mają cię na oku cały czas, ale nie tylko mnie, bo tam jest pokój, chyba on był czteroosobowy. No to wiesz, ja po prostu byłam młodą dziewczyną po załamaniu nerwowym z jakimś, nie wiem, potencjałem przyszłym diagnozy versus osoby, które tam już były no, w stanie często przerażającym wręcz. Szybko się spotkałam z wieloma psychiatrami. Miałam wrażenie, że w kółko musiałam opowiadać to samo, nie wiem ile osób, po prostu wiesz, opowiadałam komuś, ta osoba wychodziła, jakimś psychiatrze, psychiatrce, ta osoba wychodziła, wchodziła nowa, opowiadałam to samo, wychodziła, wchodziła nowa, opowiadałam to samo i tak w kółko nie wiedziałam w ogóle o co tam chodzi. Ale no w kółko miałam też w głowie to, że ja muszę wyjść za 48 godzin, bo ja przecież mam maturę. Więc nie będę tam siedzieć nie wiadomo ile.
Ile
bo to
byłaś?
Tak po prostu, wiesz, to się tak mi po prostu przydarzyło, taka sytuacja, ale ja już muszę, jakby mam inne rzeczy do roboty, więc muszę spadać. Ostatecznie trafiłam na psychiatrę, który później po szpitalu też był moim psychiatrą prowadzącym przez wiele lat, który powiedział mi, że no niestety nie wyjdę za te 48 godzin. Ja już byłam gotowa, spakowana, nie? Ale przeniesie mnie na oddział dla dzieci i młodzieży, dlatego że prawnie jest tak, że jeśli jesteś osobą, która się uczy, jest jeszcze w trakcie edukacji, to musisz mieć, będąc w takim szpitalu, udostępniony dostęp do kontynuowania edukacji. Więc na oddziale dla dzieci i młodzieży jest po prostu taka, no, taka prowizoryczna szkoła, w sensie, że jest jeden nauczyciel, który tam przychodzi i uczy dzieci od podstawówki do liceum według twojego podręcznika, który sobie przyniesiesz, no ale jest to jakaś forma kontynuacji edukacji. I wiesz, no wtedy tego nie wiedziałam, ale teraz wiem, dowiedziałam się na oddziale, że kolejka wtedy na ten oddział to było 6 miesięcy czekania, wiesz, osób, które były zapisane, które były też w sytuacji no, kryzysowej. I zresztą niedawno widziałam taki krótki wywiad, chyba w TVN24, z dr Lidią Popek, która jest chyba w dalszym ciągu ordynatorką tego samego oddziału, na którym ja byłam, wtedy też była ordynatorką, która powiedziała, że to jest tak, że wszystkie dzieci są w krytycznej sytuacji i wymagają tego przyjęcia i wszystkie mają zagrożenie życia, ale przyjmujemy te, które mają jeszcze jakby większe zagrożenie życia. Wiesz, w ogóle co to są za kategorie, którymi trzeba operować, skoro...
Przerażająco, biorąc pod uwagę stan psychiatrii dzieci i młodzieży i liczbę miejsc w szpitalach. Są likwidowane miejsca i całe szpitale, więc problem jest ogromny.
400 psychiatrów dziecięcy na cały kraj. Jakie są ilości. Przerażające. No ale wiesz, no i wtedy też, jak już się tego dowiedziałam, to też miałam takie trochę poczucie, że jakby wiesz, wskoczyłam w kolejkę, trochę, może to nie było potrzebne, może ja wiesz, że są osoby w gorszym stanie na pewno niż ja, które by szybciej potrzebowały może tej pomocy. I te wszystkie jakby takie myślenia, bo najpierw jak tam przyszłam i się dowiedziałam, że nie wyjdę za 48 godzin, to się wkurzyłam i się buntowałam, nie chciałam wstawać na jedzenie, wiesz, no jakby taka postawa antywszystko, nie będę tutaj siedzieć i tak dalej, ale potem sobie bardzo szybko pomyślałam, że jakby i co to robi, jakby komu to coś robi, oni tam pracują, jakby...
Komu coś udowodnić, przeciwko komu się buntujesz,
nikomu,
chyba sobie,
nikogo
nie?
To nie wymierzam. No. Tego, więc uznałam, że okej, przemyślałam to sobie, usłyszałam o tym, jaka jest kolejka i uznałam, że no okej, muszę teraz zmienić swoją postawę, bo to jest po prostu głupie, co robię. I wtedy bardzo szybko to sobie przemyślałam i uznałam tak, jeśli przez całe moje życie albo przez większą część mojego życia cały czas byłam okropnie smutna, nie potrafiłam na to zaradzić, miałam takie problemy z dogadywaniem się z innymi osobami, z moimi rówieśnikami. Jakby ewidentnie coś cały czas było nie tak i ja próbowałam coś z tym zrobić, ale to ciągle nie działało. To może właśnie to jest ten moment, w którym znalazłam się w miejscu, w którym są profesjonaliści, wykwalifikowane osoby, które mi dokładnie powiedzą, co mam zrobić, żeby się tak nie czuć. Bo to już też był moment, w którym ja uznałam, że okej, no po prostu niektórzy ludzie widać są bardziej smutni, bardziej pesymistyczni, po prostu nie potrafią cieszyć się życiem i kochać życia i widocznie ja jestem jedną z tych osób.
I tak, myślę sobie, myślę, że nie tylko ty masz takie myślenie, bardzo dużo ludzi tak myśli, nawet którzy mają depresję, jeszcze o niej nie wiedzą i w ogóle jej nie leczą, albo mają jakieś fatalne samopoczucie, mogą nawet mieć przez minimum 2 lata dystymię, tak? I po prostu myślą, że no innym się lepiej układa, to ja jestem smutna, melancholijna i tak dalej. I myślę, że dlatego też wiele osób się wiesz, nie diagnozuje i nie sięga po pomoc, tylko jakby się godzi z tym, tak? Że no to ja będę smutna, ten jest wesoły, fajnie ma, ja nie.
Tak. No. Jest taki mem w ogóle takiego chłopca, który się takim patrzy zdziwionym wzrokiem. To jest taki mem odnośnie dwubiegunówki. Boże, nie wierzę, że po prostu drugi dzień pod rząd opowiadam o memach w jakiejś rozmowie. Ale jest taki mem, że ktoś tam mówi, no, że tam w dwubiegunówce you have ups and downs, a ten chłopiec mówi you guys have ups? Wiesz, i to trochę w ten sposób, wiesz, że no, wydaje ci się, że no okej, po prostu niektórzy tak mają, są ci, którzy się cieszą życiem, ale nie każdy tak może. A moim zdaniem właśnie każdy tak może. Niektórzy mają po prostu tę nierównowagę w mózgu, którą można totalnie wyrównać lekami. Gdybym to wiedziała wcześniej, to bym to na pewno zrobiła dużo wcześniej. No ale no jakby dwubiegunówkę też się diagnozuje w tym wieku, w którym ja byłam, więc spoko. No.
Ale ty nie miałaś od razu tej dobrej diagnozy, jak wyszłaś ze szpitala, z tego co pamiętam, co opowiadałaś, że jednak była no, mylna, jakby niepełna, tak? Bo miałaś to zdiagnozowaną depresję.
Tak, depresję, zaburzenia, wtedy się nazywało nerwica lękowa, podejrzenie zaburzeń osobowości. Co ciekawe, w moim przyjęciu do szpitala, tym z izby przyjęć, było napisane podejrzenie choroby dwubiegunowej. Ale tak wiesz, tak strzelone po prostu jak przyjechałam, a później to było diagnozowane właśnie w tych innych kierunkach, no bo to też jest tak, że wiesz, tę dwubiegunówkę się diagnozuje po pierwszej manii, tak teoretycznie, nie? No to jak jesteś w szpitalu na te 3 tygodnie, no to Małe są szanse, nie, nawet nie to, że jesteś w depresji, ale po prostu małe są szanse, że akurat wtedy będzie ci się mania. Przytrafi epizod maniakalny. Szczególnie, że epizody maniakalne są dużo rzadsze w dwubiegunówce niż te epizody depresyjne, więc łatwo to przeoczyć. A jeszcze łatwo to przeoczyć i wiesz, i sobie na przykład mieć źle dobrane leki, które jeszcze bardziej stymulują to, czy coś takiego. Więc no, trudno jest to na pewno diagnozować. W ogóle jak sobie pomyślisz o tym, jak trudno jest diagnozować w ogóle ludzi, jak mało jest takich naprawdę dobrych diagnostów. Dlatego ja przestałam chodzić do mojego psychiatry, o którym wcześniej wspomniałam, bo się okazało, że on jest takim świetnym diagnostą, on mnie właśnie też zdiagnozował, że po prostu już w pewnym momencie nie mogłam się do niego zapisać, bo nie miałam terminów.
Aha.
No. A ja wtedy już mieszkałam w Nowym Jorku, mieliśmy taką współpracę, no wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak na przykład konsultacje zdalne, więc po prostu przylatywałam raz na jakiś czas i się do niego umawiałam. I w pewnym momencie było tak, że przylatywałam na miesiąc do Warszawy i nie byłam w stanie się do niego umówić, bo się trzeba było umówić 4 miesiące wcześniej na przykład.
I kiedy się pojawiła ta pierwsza mania? Ty już wiedziałaś mniej więcej, że to może być mania? Czy...
Nie wiedziałam, bo nie podejrzewałam, że... w sensie, może coś tam mi mój lekarz wcześniej wspominał o tym, że to może być to, ale... no wiesz, to było tak, że trafiłam do tego szpitala i później dostałam leki i no, zaczęłam się... czuć lepiej, no bo jak jesteś cały czas w depresji, dostajesz leki na to, no to wiadomo, że się zaczynasz czuć trochę lepiej, tylko później, kurczę, wiesz co, nie wiem, czy pierwsza moja mania była jeszcze wcześniej, może mogło tak być, ciężko mi powiedzieć, no w każdym razie to było
czyli nie,
tak,
mogła że... nie być niczym takim spektakularnym, jak się opisuje, tak, znaczy jak niestety na przykład w Google'ach jest opisane jakaś taka definicja, jak się pojawia choroby dwubiegunowej i jest opis manii, to bardzo często są przykłady, że wiesz, że ktoś właśnie sprzedaje majątek, podejmuje ryzykowne decyzje albo idzie w hazard. No i jak ktoś sobie pomyśli, no ja tak nie robię, no to nie mam się czym martwić, tak? Więc bardzo mało tych przykładów jest podanych w tej takiej teorii internetowej, którą my mamy, bo to wcale nie trzeba robić właśnie tak radykalnych decyzji, żeby to było zakwalifikowane jako mania, prawda?
No chyba głównie to się sprowadza do tego, że po prostu bardzo mało śpisz, nie chce ci się spać, masz bardzo dużą potrzebę aktywności i mało jesz i jakby masz ciągłą taką adrenalinę, żeby coś robić. Właśnie dlatego tak się zagubiłam, myśląc o tym, kiedy była moja pierwsza mania, bo nawet nie wiem, które z tych było pierwsze, ale no rzeczywiście są takie sytuacje, które są ryzykowne i w moim przypadku jedną z pierwszych manii była taka mania, w której mi się wydawało, że jestem niezniszczalna i wiesz, i prowokowałam takie sytuacje, że na przykład wychodziłam pod samochód na ulicę, żeby tylko się utwierdzić w tym, że naprawdę jestem niezniszczalna. I wiesz, teraz sobie myślę o tym, no absurd, nie? Ale wtedy... Mogłabyś mi cokolwiek powiedzieć, że to nie jest możliwe, żeby ktoś był niezniszczalny. No wiesz, to się dzieje tylko w filmach. No ale no być może to się wydarzyło po prostu pierwszy raz na świecie i to jestem akurat ja. I wiesz, jakby prowokowałam takie sytuacje, miałam trochę taki problem z oddzieleniem tego, co jest rzeczywiste, co jest nierzeczywiste. I chyba wtedy moja siostra jest takim... czujnikiem, który po prostu mi w pewnym momencie podpowiada, ej, wiesz co, może powinnaś pójść do psychiatry, bo to jakoś dziwnie wygląda. Ale pamiętam, że w taki sposób, który nie jest właśnie aż tak ewidentny, że coś tu się takiego dzieje, wiesz, ewidentnie psychotycznego, to było po prostu tak, że w pewnym momencie mi się wydawało, że mój tata kiedyś mi powiedział coś takiego, że jest jakaś tam teoria, że tam coś, życie człowieka się zmienia co 7 lat, nie? Że są te takie cykle, że 7, 14, 21. I pomyślałam sobie, że wow, teraz się czuję tak dobrze, że po prostu to jest ten moment, że ten życie cykl, mi się odmieniło i miałam te 14 beznadziejnych lat, czy tam te, no już wtedy, nie pamiętam ile miałam, 19 lat, no to byłam prawie przy 21 i że teraz mi się to życie odmieniło i że teraz się będę już czuła zawsze dobrze i to jest wspaniale i wiesz... Nagle z osoby, która jest ewidentnie introwertyczna, wiesz, zaczęłam na przykład chodzić na imprezy. Imprezy to jest jakby w ogóle nie moje miejsce. Jak sobie myślę, jakby było w piekle, to tam by było właśnie tak, jak jest w klubie, czyli dużo ludzi, którzy się ściskają ze sobą, są blisko siebie, gorąco,
i
głośno.
Wódka, jak to w piekle.
Jakieś, wiesz, światła. No. O, w ogóle to nie jest miejsce, w którym ja bym chciała być tak z własnego wyboru. I nagle zaczęłam w ogóle, wiesz, chodzić na jakieś takie imprezy, poznawać nowych ludzi bez jakiegoś żadnego problemu i myślałam sobie, że to jest ten moment, w którym po prostu zmieniło się moje życie. I no i w moim przypadku też Żartuję sobie, że to jest taka mania komunikacyjna, dlatego że ja zawsze mam taką potrzebę, żeby gdzieś jechać, jakiegoś takiego ruchu, żeby wiesz, wsiąść w samochód, w pociąg, w samolot, żeby że gdzieś sobie wymyślam, że muszę gdzieś ruszać, nie? I patrząc z perspektywy tego, jaką jestem osobą, to to po prostu nie jest to, jak ja się normalnie zachowuję, nie? I takie zachowania, które wychodzą trochę ponad normę. Ja myślałam, że mi się życie odmieniło nagle. Moja siostra już widziała, że coś jakby coś tutaj trochę nie gra.
To jest za bardzo, dużo bardziej niż towarzyskie, tak?
Tak, że, że nagle z obcymi osobami chcesz gdzieś jechać nad morze, coś tam. I no i rzeczywiście, i niedługo potem zaczęłam takie już właściwe leczenie.
I bierzesz leki cały czas? One już są jakby tak na stałe i do końca życia?
Tak, najpierw dostałam jedno leczenie, które było spoko na tamten czas, tylko no, były to leki, które musiałam zwiększać tam raz na parę miesięcy, bo po prostu to ich działanie się jakoś osłabiało. I jakiś czas temu, może 3 lata temu, zmieniłam psychiatrę i też w związku z tam z różnymi innymi perturbacjami życiowymi, jakoś tak nacisnęłam też na to, że chcę zmienić też leki. I jakby te, to, dlaczego to chciałam zrobić, akurat nie było pozytywne, ale bo po prostu ktoś mnie jakoś zakręcił mi w głowie, mówiąc, że te moje leki nie działają, no ale rzeczywiście one coraz słabiej działały, bo widziałam, bo musiałam te dawki zwiększać aż do takich dawek granicznych. Jeśli przy dwubiegunówce już po prostu się nie powinno ich przekraczać. No i trafiłam do nowej psychiatry, zasugerowałam, że chcę zmienić te leki i zmieniłam leki. I wow, nowa jakość życia w ogóle. W życiu bym się tego nie spodziewała, ale naprawdę od kiedy zmieniłam leki, to nie wiem, chyba nigdy się tak dobrze nie czułam, jak na tym właściwym leczeniu. I to wiesz, i to nie chodzi o to, że każdy teraz sobie weźmie takie leki i też się będzie tak świetnie czuł, nie? Tylko to jest po prostu
proces
takie właściwe dopasowanie.
Ja miałam to szczęście, że miałam od razu dobrze dobrane leki, tylko akurat na przykład teraz musiałam zwiększyć dawkę zimą. No bo przecież wyłączyli słońce, więc w ogóle, wiesz, dramat.
A w ogóle w niektórych poradniach, na przykład poradnia, do której ja chodzę do psychiatry, oferuje, ostatnio czegoś szukałam, z koleżanką o tym rozmawiałam, oferuje do wypożyczenia taką lampę.
Lampę. Też mi psychiatra powiedział, żebym sobie to albo wypożyczyła na sezon.
One jest jakieś piekielnie drogie.
Tak, jesienno-zimowy, ale może zrzutkę ze znajomymi, którzy mają depresję, zrobimy sobie. Bo ta lampa parę stów kosztuje.
I to tak? Nie więcej?
Więcej. Mówię o takiej, wiesz, wersji Total Basic.
A w ogóle są jeszcze takie okulary, które
tak,
mają te lampy.
I że to podobno pomaga, nie? Że musisz tam godzinę siedzieć i myślę sobie, okej, dobra, jeżeli to ma pomóc, będzie to tańsze niż latanie na Teneryfę. Bo na razie taki sposób znalazłam, co było cudowne, ale rzeczywiście no, ten okres taki jesienno-zimowy jest ciężki i lekarz mi zwiększył tą dawkę, no ale umówiliśmy się na kontrolę, że jak już włączą słońce, już będzie coraz cieplej, no to że jednak troszkę zejdziemy, bo ja się czuję teraz tak dobrze i błogo, ale wiem, że to jest takie aż, że się też sama rozleniwiam, nie, w tym, bo czasem takie branie leków za długie jest takie rozleniwiające, i wygodne, a no, chciałabym jednak też pracować sama ze sobą, tak? A nie zastępować wszystko lekami, ale właśnie ciekawa jestem, jak to jest z lekami na chorobę afektywną dwubiegunową. Czy to powoduje, że jakby ty nie masz stanów i depresyjnych, i manii, albo hipomanii, czy to jest po prostu wszystko łagodniejsze?
Łagodniejsze. Tak bym to określiła, że to jest łagodniejsze. Tak jak jakbyś sobie wyobraziła dwubiegunówka, jak wygląda na wykresie, no to jest taka sinusoida, nie? To jak bierzesz leki, to jest tak, jakbyś nałożyła takie ograniczniki na nią trochę. Więc dalej to jest takie, ale już nie takie dramatyczne, nie takie, że zagraża życiu, że jak masz depresję, to leżysz przez 3 miesiące i nie możesz żyć, a jak masz manię, to
szalejesz.
Hulaj. Tylko takie, że jakby widzę takie momenty, w których ewidentnie czuję się lepiej przez chwilę, no i to wtedy też się obserwuje, czy to nie pójdzie za daleko. Tylko no, w moim przypadku to też jest tak, że ja za każdym razem sobie myślę, że to nie pójdzie za daleko. I no, wiadomo, każdą konsekwencją manii jest później depresja, czy hipomanii, czy coś takiego. Więc no, trzeba na to uważać.
A nie? Jest tak, że jak ty masz świadomość już tej choroby i wiedzę o tej chorobie, to jesteś w stanie przy zbliżającej się mani albo przy rozpoczynającej się właśnie tak trochę jakby ją powstrzymać, spojrzeć tym jeszcze innym okiem na to, że okej, to jest mania, że jakby nie idę w to, nie? Że jesteś w stanie to zahamować?
Wiesz co, no myślę, że przy dobrym leczeniu to się po prostu bardzo rzadko zdarza, bo masz te dobrze dobrane leki, więc ten balans się jednak utrzymuje, ale rzeczywiście jak trafiłam na moją drugą terapię, właśnie w grudniu zakończyłam terapię, którą zaczęłam 2 lata wcześniej, po tam przerwie od mojej pierwszej terapii po szpitalu, to jedną z takich pierwszych rzeczy, o których zaczęłam rozmawiać z terapeutą, znaczy nie ja zaczęłam, tylko właśnie ona chciała o tym rozmawiać, to były objawy prodromalne. I jakoś nigdy wcześniej się jakoś tak tym nie interesowałam i też nie było to dla mnie jakieś takie bardzo jasne, bo wychodziłoby na to, że no, objawem prodromalnym depresji to jest po prostu jakby takie mniejsze objawy depresji, nie? Że dłużej śpisz albo że
albo
masz gorszy
właśnie,
humor.
To też jest bezsenność, nie?
Albo, ja nigdy nie cierpiałam na bezsenność, więc u mnie to akurat nie dotyczyło tego. No jak masz hipomanię, no to wiesz, mniej śpisz, mniej jesz, jesteś bardziej aktywna i tak dalej. No i rzeczywiście jest coś takiego, że możesz po prostu siebie dobrze obserwować i się wyuczyć. I są osoby, które opanowały to normalnie do perfekcji. Jestem pod takim wrażeniem, bo ja też po prostu nigdy nie byłam za dobra w takie właśnie obserwowanie u siebie jakichś takich zależności, że coś się dzieje i potem w konsekwencji tam później...
Ciąg przyczynowo-skutkowy, ja też tego nie mam, spokojnie, też tego nie
ja
mam.
Tego, ale właśnie widzisz, ja to mam, jeśli chodzi o inne rzeczy, ale nie jeśli chodzi o mnie, o mój organizm, o to, jak ja się czuję. Jakoś kompletnie mi się nic ze sobą nie łączy.
Bo to wymaga bardzo dużo uwagi i takiego... bardzo szczegółowego pomyślenia o sobie, no bo jak robisz milion rzeczy dookoła, to najtrudniej jest się skupić właśnie na tym ciele. Nawet ja mam coś takiego, że ciężko mi taką, wiesz, konsekwencję, że dobra, najadłam się czegoś albo zrobiłam sobie coś takiego i potem czuję się źle albo po jakiejś sytuacji, ale nie dlatego, że to było konsekwencją, tylko mi się wydaje, że okej, jestem zmęczona, bo się napracowałam, ale to jest bezsensowne, bo ja się przepracowałam. Jakby nie potrafię odróżnić takiego zajechania się od jakiegoś racjonalnego dozowania sobie i pracy, i kontaktów, i wszystkiego, więc od ściany do ściany.
Jezu,
i tak
to ja miałam
dokładnie
coś takiego, że w zeszłe lato moja przyjaciółka mi powiedziała, że ej, to było tak, że nie pamiętam, gdzieś tam wychodziłyśmy, ja zjadłam szybko jakieś 3 kanapki przed wyjściem i wyszłyśmy szybko. I potem tak mnie rozbolał brzuch, ale jakoś w ogóle tego nijak nie połączyłam. W życiu bym sama tego nie połączyła. A rzeczywiście czasem tak miałam, że rozbolał mnie brzuch i jakoś tak tego z niczym nie wiązałam, bo po prostu myślałam, a dobra, no po prostu taka sytuacja. I w zeszłe lato moja przyjaciółka uświadomiła mi, że ja mam po prostu problemy z glutenem i powinnam przestać jeść gluten. I tak sobie myślę, dobra, no to tak wszyscy teraz odstawiają ten gluten, coś, że to jest po
nie
prostu jakiś jeden szał. W ogóle nawet bym tego nie rozważała sama, chyba nigdy. I wiesz co? Przestałam jeść gluten przez miesiąc. Wow! Jakie to było proste! Okazało się, że to jest rozwiązanie wszystkich moich problemów.
No, ale kompletnie się nie zwraca uwagi na takie rzeczy, nie? No to ja bardzo długo myślałam na przykład, że jest sobie głowa, jest sobie ciało, ale w ogóle to nie jest połączone, że to, co się dzieje w głowie, to wcale tam w tym ciele nie wystawi rachunku. I nie pomyślałam o tym, że gigantyczny rachunek, jaki w ogóle mi wystawił organizm za 10 lat, wiesz, takiej hardkorowej pracy w telewizji informacyjnej, czyli na żywo, non-stop i adrenalina, to było Hashimoto, insulinooporność i depresja. I ja w ogóle tego tak nie połączyłam, nie? I myślałam, że okej, to przyszło, to w sumie moja wina, ale nie połączyłam tego, że to jest rachunek za to, jak ja zajechałam swój organizm. Teraz czytam taką książkę W zdrowym ciele, zdrowy mózg, coś w tym stylu, albo mylę tytuł, bo i ona jest super napisana, jest o mózgu, ale jest genialnym, prostym językiem napisana i już prawie polubiłam sport. Bo naprawdę jak mam tak, wiesz, schematycznie, ładnie i naukowo wytłumaczone, jak to się wiąże, to co się dzieje w środku, w głowie, jak tą chemię można sobie wyrównywać sportem, to nawet to do mnie przemawia. A wiesz, potrafiłam tak zajechać organizm, że w ogóle nie wiedziałam, że będą tego jakieś konsekwencje.
Ja też byłam osobą, że jak słyszałam, że ktoś mówi, bieganie to moja pasja, to po prostu przewracałam oczami i myślałam sobie, Jezu, kto naprawdę ktoś lubi tak podbiec, że wiesz, łapie zadyszkę, porwie ci nogi, w ogóle co w tym jest fajnego. I jak się przeprowadziłam już prawie dwa lata temu z, nie, już dwa lata temu z Nowego Jorku do Warszawy, gdzie w Nowym Jorku chodziłam na siłownię, bo miałam blisko. Miałam też wtedy chłopaka, który jakoś tak bardzo mówił, że właśnie chodzenie na siłownię to jest ważne, musisz chodzić codziennie czy coś takiego. I jak się właśnie przeprowadzałam, to sobie obiecałam, że jak się przeprowadzę do Warszawy, to już nigdy nie pójdę na siłownię. Bo nienawidzę tego miejsca, nie podoba mi się tam w ogóle wszystkie te zimne, metalowe sprzęty. Nie mam frajdy z tego, że wchodzę przez pół godziny po tej bieżni i próbuję tylko odwrócić swoją uwagę, nie wiem, oglądając coś albo słuchając czegoś. No i tak się zastanawiałam, chodziłam też na jogę, na pilates, na reformerze, ale w Warszawie nie ma studia z reformerami, no i tak się zastanawiałam. Joga już trochę mnie znużyła, to znaczy już miałam wrażenie, że już tak tyle tego przerobiłam, że już jakby... No nie jara mnie to, że mogę położyć dłonie na ziemi, nie? Że no już tak. Jakby, co, już trochę mnie to znudziło.
Ja się poddałam przy psie z głową w dół.
I wiesz, i zastanawiałam się, no dobra, no to jaki rodzaj aktywności fizycznej rzeczywiście sprawia mi taką realną frajdę? No i pamiętam, że kiedyś pojechałam na taki obóz jakiś w lato, jak byłam, może jeszcze nawet nie nastolatką, i tam jako jedna, to było gdzieś w górach, i tam jako jedna z takich rzeczy, to był jakiś, nie wiem, plastyczny, językowy, coś tam, chodziliśmy na takie dosyć niskie, nie wiem teraz niskie, nie pamiętam, skałki i chodziliśmy na wspinanie po prostu. Ale wiesz, przez to, że to robiłam w naturze, to mi się to wiązało z czymś takim, że tak jakbyś powiedziano, nie wiem, że lubisz chodzić na kajaki, nie? No to tak, to co, nie wiem, do jakiegoś klubu wiosłowskiego na Wiśle, no jasne, można. Ale się od razu zorientowałam, że przecież jest tyle sztucznych ścianek i właściwie to mogę to robić. I doszło do tego, że chodziłam czasami 3 do 5 razy w tygodniu.
Super.
I to jest teraz mój sport, jakby główny sport. No teraz nie, bo jest wszystko pozamykane i tylko kadra narodowa może wchodzić. Ale jak tylko otworzą ścianki, to absolutnie wracam i wiesz. I tak jakbym kiedyś usłyszała, że ten sport to moja pasja czy coś i tak bym sobie pomyślała, to teraz chodzenie na wspinanie to było coś, jedna z moich super odkryć 2019 roku, że to może być mój sport. I to, co zauważyłam, co było dla mnie niesamowitym odkryciem, to jak w ogóle inaczej moje ciało reaguje na taki sport, który robię z przyjemnością, tak. Do którego mam taką ambicję, że wiesz, dobra, nie mogę rozwiązać tego problemu takiego boulderingowego, no to podchodzę jeszcze raz, no to od drugiej strony, no to jeszcze raz, ale wiesz, że mam taką ambicję, chęć i to jest dla mnie super frajda.
15 podniesień tego.
A nie, dokładnie, takie machanie ręką bez sensu.
30 sekund przerwy, jeszcze
tak.
Dwie serie.
I moje ciało tak się zaczęło zmieniać, tak inaczej reagować w ogóle na coś takiego, wiesz, zaczęłam mieć jakieś mięśnie na plecach, których w ogóle nie wiedziałam, że mam. Nie no, super, to wydaje mi się, że to po prostu trochę jest tak, że musisz naprawdę dobrze się zastanowić. Ostatnio coś takiego usłyszałam, że warto się zastanowić tak odnośnie tego, co lubisz robić w życiu, warto się zastanowić nad tym, co lubiłaś robić, jak byłaś
dzieckiem?
Dzieckiem, no wiesz, młodą dziewczyną, kiedy nie miałeś żadnych takich obowiązków, nie? Że jakby co wtedy sprawiało ci największą frajdę? Ja na przykład, jak miałam kilka lat, to z uporem maniaka uczyłam się robić gwiazdę, taki cartwheel, nie? Że z nogami. I po prostu w salonie moich rodziców w kółko skakałam, wiesz, na rękach. Oni cały czas się bali, że rozbiję telewizor albo coś. I wiesz, ale w kółko i jakby nie... Wiesz, nie miałam w tym żadnego interesu. Nie szukałam nic w tym, tylko po prostu się chciałam czegoś nauczyć i to mi sprawiało frajdę i potrafiłam spędzić wiele, wiele godzin. Aż w końcu myślałam, że się nauczyłam, potem się okazało, że się źle nauczyłam, no to próbowałam w drugą stronę i się uczyłam, ale wiesz, no właśnie coś takiego, że...
Tak, to ma sprawiać przyjemność, nie? A nie być jakimś takim obowiązkiem i rzeczą do odhaczenia. Chyba na tym tak fajnie by było, jakby tak życie można sobie było ułożyć, żeby...
No ale właśnie chyba można.
No można.
Ja próbuję sobie teraz tak coś rozpisać.
Tak małymi kroczkami, wiesz.
Takie lubię. I bo wiesz, jak sobie pomyślisz o tym, no nie wiem, ja akurat jestem ateistką i nie wierzę w to, że coś jeszcze na mnie później czeka. No to jeśli to jest wszystko, co na mnie czeka...
To chcę wycisnąć.
To, nie, to chciałabym po prostu zawsze robić coś, co lubię. I żeby po prostu każda rzecz, jaką robię, sprawiała mi przyjemność i żebym miała z niej frajdę. A nie robić czegoś, co mi sprawia przykrość albo skomfort.
Ale praca ci sprawia, twoja praca sprawia ci przyjemność i masz z niej frajdę, czy to traktujesz jako zawód po prostu i sposób na zarabianie
teraz
pieniędzy.
Moja praca mi bardzo sprawia przyjemność, ale tak nie było zawsze, dlatego że jako 14-latka, jak zaczęłam pracować...
Introwertyczka, dodajmy.
14-latka, introwertyczka, strasznie niepewna siebie, w ogóle nieświadoma swojego ciała, wiesz, mi się jakby nigdy nie komplementował za wygląd, więc ja nawet nie miałam świadomości, że jestem ładna i jak do mnie podszedł scout w centrum handlowym, jak miałam 14 lat, to myślałam, że ktoś sobie robi ze mnie żart, nie? Albo, że to jest jakaś pomyłka, albo że to jest jakiś taki scam, że wiesz, ktoś mnie porwie i wywiezie i sprzeda na organy albo coś takiego. Dlatego poszłam z tatą na spotkanie. No więc na początku to było dla mnie bardzo trudne, no bo jak masz kogoś, kto ma zero pewności siebie i zero poczucia własnej wartości i ma wykonywać zawód i być na zdjęciach, na których ma sprzedawać ciuchy w pewny siebie i wiesz, bardzo taki appealing sposób do innych ludzi, no to w moim przypadku było takie fake it till you make it, ale no to tak nie można bez końca, nie? I wydaje mi się, że po prostu w moim przypadku akurat bardzo dużo zmieniło to, że trafiłam do tego szpitala, trafiłam na terapię i zaczęłam pracować właśnie nad poczuciem wartości i pewności siebie. I kiedyś bym myślała o tych hasłach jako o takich, wiesz, trochę pysznych, że jak ktoś jest pewny siebie, to jest taki właśnie bardzo do przodu, że to nie jest takie do końca pozytywne tak. Coś. Dopóki nie zaczęłam nad tym pracować i bardziej rozumieć właściwie o co w tym chodzi. Bo to chodzi jakby wiesz, o twoje podejście do siebie i tego jak siebie rozumiesz, a nie o to jak traktujesz innych ludzi. Przede wszystkim stawianie siebie na pierwszym miejscu przed innymi, gdzie ja zawsze to robiłam w drugą stronę. Zawsze stawiałam wszystkich przed sobą, a nigdy siebie na pierwszym miejscu. I jak zaczęłam właściwie nad sobą pracować, to dużo później przyszło, na początku to miałam takie trochę poczucie, że złapałam Pana Boga za nogi i że w ogóle przytrafiło mi się coś niesamowitego i ja nie mogę tego puścić, bo jak to puszczę, to już nikt inny mi nie zaproponuje pracy.
Nigdy w ogóle nie będę tego robiła.
Dlatego, że to był jakiś przypadek, że ktoś się na to zgodził. A wiesz, mimo że podpisywałam kontrakty, wiesz, z najlepszymi agencjami na świecie, to dalej miałam wrażenie, no to jest klasyczny imposter syndrom.
Miałaś syndrom oszusta, tak?
Syndrom oszusta, dokładnie.
Oni się jeszcze nie skumali, ja jestem nic nie warta.
dokładnie tak było w moim przypadku. Dlatego też na przykład długo byłam z agencją w Polsce, która nie była dla mnie dobra, nie była wystarczająco profesjonalna.
Ale głupio powiedzieć, że nie chcę. Jak to załatwić?
Nie? Nawet bardziej chodziło o to, że ja nie wierzyłam, że ktoś inny będzie chciał ze mną podpisać umowę, nie? Że myślałam, że jak odejdę, to już jakby pozamiatany i bardzo tego nie chciałam. Więc pierwsze lata mojej pracy to było trochę takie podejście. Ja też widzę, jak ono się przekładało na moją pracę i dlaczego nie mogłam robić takich rzeczy, które chciałam. To jest niesamowite, ale naprawdę wszystko jest w głowie.
A choroba ci przeszkadzała w pracy? Zdarzały się takie sytuacje, że przeszkadzała ci, że na przykład nie byłaś w formie, żeby podjąć pracę? Albo czy przeszkadzała ci tak, że kiedy ktoś się o tym dowiedział, to się wycofał?
Nie, była jakaś taka jedna sytuacja, że miałam podpisywać umowę z taką francuską agencją i włączyło mi się przypomnienie o lekach w telefonie, które wzięłam i tyle. I jakaś taka wynikła rozmowa, że się ta agentka mnie zapytała, co to za leki. Ja powiedziałam, że to na dwubiegunówkę coś. I potem się okazało, już miałyśmy tę umowę jakby właściwie podpisywać. Ona przyjechała tylko mi zrobić zdjęcia. I potem się okazało, że ona jednak zrezygnowała, bo jakaś tam koleżanka jej siostry miała dwubiegunówkę i w ogóle była kompletnie jakaś taka, że nie można było na niej w ogóle polegać. I ona się przestraszyła, że ja też taka będę, nie? No ale to była jedyna taka sytuacja, którą sobie mogę przypomnieć. No jest też, że jak jesteś w epizodzie depresyjnym, no to po prostu ciężej jest ci pracować.
Ciężej, ale masz taką mobilizację, że...
Ja mam bardzo duże poczucie odpowiedzialności zawsze.
Że popłaczesz się w domu, ale w robocie
w pracy
profeska,
jestem super profesjonalna, ale też mam wrażenie, że praca bardzo dużo mi dała, bo... Ja bardzo dobrze sobie radzę, kiedy mogę odwrócić swoją uwagę i kiedy mogę coś zrobić dla kogoś. I też wielokrotnie już w podcaście Ania mi, moja współprowadząca i Ania z fundacji mówi mi, żebym już nigdy nie opowiadała tej historii, bo ją opowiadałam tyle razy, ale najlepszym sposobem na to, jak ktoś mi pomógł, jak byłam w depresji, to było jak mieszkałam w Nowym Jorku i nie wiem, to był jakiś trzeci miesiąc, w którym po prostu leżałam i taki, wiesz, mega jeden długi dzień w takim epizodzie depresyjnym. I moja przyjaciółka, która jest set designerką, scenografką, widziała to i wiesz, i tak próbowała mnie wyciągać, chodźmy do kina, chodźmy gdzieś, nie wiem, zaproponowała mi, poszłam z nią, pamiętam, że poszłam z nią na imprezę halloweenową i po prostu było mi tak źle, a na tej imprezie wszystko było okej. I było mi po prostu tak źle, że wyszłam z niej z płaczem i było mi jeszcze tak głupio, bo jakby nic się takiego nie wydarzyło, po prostu ja się sama czułam tak źle. I w końcu, i wiesz, tak coś próbowała mi jakoś tak pomóc właśnie tak, że przyniosę ci zupę, pójdźmy do kina, coś tam, aż w końcu wpadła na taki pomysł, że powiedziała mi, że robiła sesję do Voga takiej aktorki i tam potrzebowała jakichś takich rekwizytów, jak taka łódka do pływania po jeziorku, automatycznie sterowana, i pamiętam, że to były na przykład takie dynie w kształcie, to się nazywa swan gourds, takie jakby dynie w kształcie łabędzi, takie małe, nie wiem jak inaczej to powiedzieć, one są niejadalne i wiesz, i mi powiedziała, że jeśli bym miała ochotę jej pomóc, no to super, a wiesz, to jest laska, która już naprawdę pracowała z jakimś
15
super...
asystentów ma.
Tak, dokładnie, mam 15 asystentów. Ja mówię, a co tam z jakimś twoim asystentem? No bo oni budują jakąś scenografię na inny dzień. Ja mówię, no dobra, no to chyba potrzebujesz pomocy, więc tak. Okej. Okay. I wiesz, i rzeczywiście obudziłam się kolejnego dnia, nie zasnęłam na kanapie, tylko poszłam spać do łóżka, wzięłam prysznic, ubrałam
prysznic,
się i zaczęłam...
to też jest wydarzenie czasem, nie?
Tak, i wiesz, i rozpoczęłam tą swoją przygodę w szukaniu i wiesz, zjechałam cały Manhattan, a właściwie przeszłam go, bo wiesz, szukam tutaj w jakichś sklepach spożywczych, tutaj coś, ktoś mi powiedział, że to będzie na 56 ulicy, no to pojechałam na 56 ulicę i wiesz, a w międzyczasie pomyślałam, nie, może jednak przejdę, bo może przejdę i coś zobaczę. Okazało się, że takie rzeczy się w ogóle kupuje w kwiaciarni. A nie w sklepie spożywczym. No i to był ogromny sukces. Gdzieś tam w ogóle na Górnym Manhattanie znalazłam te dynie i kilka takich rzeczy. I wiesz, i nagle minął cały dzień. I ja po prostu nie miałam chwili, żeby się zastanowić nad tym, jaka jestem nieszczęśliwa i jak się źle czuję. Bo ktoś na mnie polegał na tym, że jutro ma sesję zdjęciową, na którą coś potrzebuje. I nawet ostatnio odezwałam się do Daniel, bo coś tam rozmawiałyśmy o czymś innym i przypomniało mi się to i jej o tym powiedziałam. I ona powiedziała, że w ogóle nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, że to mogło być dla mnie takie pomocne, nie?
Tak, tak. Takie zadanie drobne albo wyjście na spacer, albo załatw mi to, że czujesz się zobowiązana wobec kogoś, no to trzeba się zmobilizować, nie?
Też że to jest coś innego niż jak ktoś ci mówi, chodź, to pójdziemy na spacer, że ktoś chce tobie pomóc i wtedy, ja wtedy czuję na przykład jeszcze większe, że bardziej obciążam tę osobę, bo ona czuje, że ja się źle czuję, więc teraz czuję się w obowiązku mi pomóc, więc teraz spędzę swój czas mnie wyciągając gdzieś na spacer czy do kina, a ja się w dalszym ciągu źle czuję, nie? Tylko tutaj jest jakby odwrotna sytuacja, że tutaj ktoś potrzebuje mojej pomocy i teraz ja mam takie poczucie właśnie tego obowiązku, więc bardziej chcę to zrobić. No.
Jak doszłaś do tego, że mówisz tak swobodnie o swojej chorobie?
No właśnie nie wiem w sumie, szczerze mówiąc.
Bo opowiadasz o tym i teraz i w ogóle mam takie poczucie, jakbym słuchała podcastu, więc to jest cudowne, że jesteś cały czas tak sama, taka sama, taka naturalna, że słucham tego podcastu i tak jakbyś mi opowiadała, nie wiem, że gotowałam makaron z czymś tam, no to jest mniej więcej, wiesz, bez wstydu, bez poczucia, że to jest jakaś straszna choroba, to jest po prostu choroba, tak?
No bo mi się też tak nie wydaje, żeby to było coś właśnie takiego szczególnie wstydliwego albo...
Ale jest ten wstyd, pewnie też spotykasz
jest
się z tym.
Jest bardzo dużo stygmatyzacji.
Jest gigantyczny wstyd.
No właściwie dlatego my to wszystko robimy, że ta stygmatyzacja jest na jakimś takim absurdalnym poziomie. I też to trochę wynikło z tego, jak byłam w szpitalu i pamiętam, że różne inne osoby, które tam były, różne tam dzieciaki, młodzi ludzie, gdzieś tam musieli ze swoimi rodzicami się namawiać, co powiedzieć w szkole, że dlaczego ich nie ma tyle czasu. No bo wiesz, jest te 3 tygodnie na diagnozę i 3 miesiące na leczenie. Niektóre osoby tam były przez 3 miesiące, nie? No jak 3 miesiące cię nie ma w szkole, to musisz to jakoś usprawiedliwić. I co powiedzą w szkole, że dlaczego, że tam coś trzeba było pomóc rodzinie. I strasznie dużo takich historii się potworzyło i ja wtedy nie potrafiłam zrozumieć właściwie, dlaczego skąd te historie? Przecież po prostu jesteś w szpitalu, no ludzie trafiają do szpitala,
wstyd,
nie?
Wstyd, to jest chyba właśnie, główne słowo przy chorobach.
Właśnie, a jakbyś złamała nogę, to przyszłaby klasa i ci się podpisała na gipsie,
tak,
nie?
Tak, jeszcze przynieśliby coś super fajnego i byłbyś takim, wszyscy by się tak opiekowali tak, tobą no i w ogóle właśnie. I współczuli ci, a nie byli skrępowani, bo ja mam takie poczucie, że mówienie na przykład komuś o tym, że ma się depresję albo jakieś inne zaburzenie jest zawstydzające też tą drugą osobę i takie niekomfortowe trochę dla tej drugiej osoby
pewnie
i obciąża.
Tak, a z drugiej strony, wiesz, zależy, czy powiesz, hej, słuchaj, muszę coś powiedzieć, mam depresję. Czy podejść do tego tak, że nie wiem, mam psa, makaron na obiad i depresję, nie? I jakby, i mnóstwo innych rzeczy, bardzo dużo różnych zainteresowań i że to nie jest kwestia, która mnie absolutnie określa. Być może jest bardziej dominująca w jakimś momencie mojego życia, ale wiesz, no tak jak ostatnio robiłyśmy w ogóle taką prelekcję na temat języka w kontekście zaburzeń psychicznych i jak mówić bez stygmatyzacji. I wiesz, odchodzi się od tego używania takich sformułowań jak na przykład schizofrenik czy anorektyczka na rzecz mówienia osoba ze schizofrenią albo osoba z zaburzeniami odżywiania. Między innymi dlatego, że no właśnie, to nie jest coś, co cię określa. To jest po prostu jakaś część. A im bardziej to wychodzi naprzód i im bardziej się z tym jakoś identyfikujesz, no tym może to być po prostu cięższe, nie? Dla ciebie i dla otoczenia. Tak mi się wydaje.
Ale wiesz, od takiego pozbycia się wstydu o mówienia o swojej chorobie do założenia fundacji, to jest jeszcze taki kawałek drogi. Jak to się stało, że postanowiłaś założyć fundację?
Właśnie też trochę wszystko przypadkiem, bo my chcieliśmy zrobić kampanię społeczną, a w ogóle ostatecznie wyszło na to, że wszystko robimy wcześniej, a ta kampania społeczna się odsuwa ze względów takich biurokratycznych. Wiesz, my chcieliśmy zrobić kampanię społeczną, bo uważaliśmy, że to jest potrzebne, że jest jakby duży problem, który nie jest poruszany, ale to było też trochę tak, że ja po prostu patrzyłam na to i tak się zastanawiałam, dlaczego w Polsce jeszcze nikt nie zrobił jakiejś takiej spoko, cool kampanii społecznej, która by po prostu całkowicie normalizowała temat, tylko są wszystkie jakieś takie dramatyczne, wiesz, czarno-białe zdjęcia, jakieś takie dramatyczna muzyka i tak dalej, te billboardy, które wyglądają jakieś tak. Tam, nie wiem, 25 czarno-białych zdjęć, wyglądają jakby wszyscy nie żyli. No po prostu, wiesz, takie, to jest wszystko przykre i właśnie takie dramatyzujące to wszystko. I z jednej strony absolutnie nie chcę, żeby to było w jakiś sposób odebrane jako takie pobłażanie tego, że ej, to nie jest taki problem, bo w ogóle tak nie jest. Bardziej mi chodzi, że zamiast pokazywać, jaka dramatyczna to jest choroba, czy jaki dramatyczny to jest problem, to bardziej pokazywać tę stronę, że jest z tego wyjście, no nie? Że, no bo to jest dramatyczna i trudna sprawa, to już wszyscy wiemy, jak już się z tym zmierzymy, albo nasi bliscy się z tym zmagają. No to jest bardzo trudna sytuacja. To jest coś, co będzie dotyczyć 1/4 ludzi zaraz, a jest też, depresja już się staje jedną z głównych przyczyn niezdolności do pracy.
Tak, ale jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie już teraz. No
więc jakby zobacz, jaka to jest skala. A druga rzecz, no to jest to podanie ręki i powiedzenie, ej, jakby jest tyle rzeczy, które możesz zrobić, tylko jeśli będziemy otaczać ten temat takimi uprzedzeniami i taką stygmatyzacją, to te osoby, które mogłyby szybciej sięgnąć po pomoc i szybciej wyjść na prostą i już po prostu żyć swoim życiem i te depresje tylko sobie zaliczać tymi porannymi czy wieczornymi lekami i tyle, to po prostu zajmie nam dużo więcej czasu. A po co? Przecież to się może tragicznie skończyć. Depresja jest chorobą śmiertelną, jak jest nieleczona. No to...
A spotkałaś się z hejtem, odkąd mówisz głośno o swojej chorobie?
Nie.
Nie?
Nie, to znaczy spotkałam się z jakimś takim niemerytorycznym hejtem, że ktoś mi powiedział, że nic dziwnego, że mam dwubiegunówkę, skoro jestem taka chuda i na pewno nie jem ryb. Co ja mam na to odpowiedzieć? Naprawdę. Ja też chyba nie mam po prostu ambicji na robienie niczego więcej z tym niż robię. I czasami się martwię, że może mówię o tym za dużo i to będzie jakaś taka jedyna rzecz mnie charakteryzująca, bo nie umiem też się postrzegać poprzez media, bo przez ostatnie 11 lat, no już to robimy od jakiejś chwili, ale no to przez powiedzmy 10 lat mojej pracy zawodowej zawsze byłam osobą, która się nigdy nie odzywa, no nie? Jednak jestem na tych zdjęciach czy na pokazach, ale nikt mnie nigdy nie pyta o to, żebym coś powiedziała. No dosłownie kilka razy mogę zliczyć na palcach jednej ręki, jak ktoś chciał zrobić wideo, żebym, bo otwierałam na przykład jakiś super pokaz i wiesz, i wtedy był mój moment i wszyscy chcieli powiedzieć tak, jak się nazywam, skąd jestem i nie wiem, co tam pięknego jest w tej kolekcji tego projektanta. A ja w ogóle, to jest też śmieszne, dlatego że ja się w ogóle nie interesuję modą. To jest kompletnie nie moje zainteresowanie. Wiesz, i no nie wiem, co mam, jakby, no co mam tutaj do powiedzenia, nie za bardzo. No a jak już mam tę dwubiegunówkę i wiesz, no chciałabym, żeby było więcej osób, które by tak chętnie opowiadały, bo mam wrażenie, że ja dostaję mnóstwo takich wiadomości, że ktoś na przykład, jeszcze teraz przy podcaście, no masę wiadomości dostajemy, że ktoś na przykład zdecydował się pójść na terapię, a wcześniej się bał, albo zdecydował się pójść...
Takie dostaję, że idzie do lekarza.
Tak,
i
że
super,
pójść do lekarza, nie? Czy coś. No to jeśli ktoś może to zrobić, tylko dlatego, że ja powiem o tym, jak trafiłam do szpitala, jak się leczyłam, co to jest dwubiegunówka, jak mi się z nią żyje i tak dalej, no to rany, a może ratujemy komuś życie? No to przecież głupio by mi było tego nie robić. No, no super, jakby jeszcze ktoś inny, to może ja bym nie była tą jedyną osobą, która w kółko mówi o dwubiegunówce i mogłabym się zająć jakimiś innymi też rzeczami.
Tak, żeby ale... dać komuś to pole. No.
Tak, no ale póki jest takie zapotrzebowanie, to mam absolutny luz i no jak widzisz, nie mam jakiegoś też zbyt dużego problemu, bo po prostu odrobiłam swoją terapię, przemyślałam sobie dużo rzeczy i akurat to jest coś z tym, z czym już mam wrażenie, że się uporałam do tego stopnia, że nie wiem, powiedziałabym, że mam 90% kontrolę nad
super.
Tym. Tak mi
gratuluję.
Się wydaje.
Dziękuję. Gratuluję, bo to na pewno była też bardzo ciężka praca. Takie uporanie się.
No nie wiem, ja patrzę na wszystkie rzeczy, jak teraz na takie przygody. Wiesz, że to była taka ciekawa rzecz, no nie? Że to nie była taka właśnie... Że to jest w ogóle, chodzenie na terapię jest mega ciekawe.
Jest, bo to jest rozwój osobisty. Ja na to mówię rozwój osobisty, a nie wiesz, jakieś tam, że terapia tak brzmi jak po traumie, ale traktuję to jako rozwój osobisty.
No jasne, to się moim zdaniem się każdemu może przydać. Jak, dlatego też z Anią zawsze mówimy, że jak czujesz na pytanie, kiedy powinnam pójść albo powinienem pójść do psychologa, psycholożki, jeśli wpada ci do głowy taki pomysł, że to jest coś, co by ci mogło pomóc, to idź. Nie musisz podpisywać od razu żadnego kontraktu na 100 lat, żeby tam chodzić co tydzień. Możesz pójść na jedną konsultację, zdecydować, że nie i wyjść. A może się okaże, że na przykład coś jest tam takiego, co ci dużo może dać, to wtedy zaczniesz sobie chodzić i może super ci to odmieni życie i no wiesz.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Rób to, co robisz dalej, bo robisz to świetnie. I do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.